Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wietrznie mi dzisiaj ogromnie, mam nadzieję, że bezpiecznie dotarliście w te miejsca, w które jechaliście, do pracy, w inne ferie też, więc oby to wszystko wyglądało bezpiecznie. Łukasz Kaźmierczak, jeszcze raz kłaniam się nisko w naszym studiu dziś. Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam Panią serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa w ten poniedziałkowy poranek.
Poniedziałkowy, tak, potwierdzam, bo audycja na żywo, stąd ten wiatr wprowadziłem do naszej narracji. Pani dyrektor, o publicystyce covidowej nie będziemy rozmawiali, o twardych liczbach już tak. Statystyki, prognozy przede wszystkim, przyszłościowe na taki najbliższy czas są fatalne i mówi się, że 70 tysięcy przypadków zakażeń dziennie to będzie liczba optymistyczna.
Rzeczywiście Omikron, który jest wariantem bardziej zakaźnym, może mniej zjadliwym, że lżej się choruje, jak widzimy po danych innych państw, ale bardziej zakaźny, nie wróży dobrze. A ponieważ mamy stosunkowo dużą część społeczeństwa niezaszczepioną, więc jeżeli porównujemy się z Francją, Wielką Brytanią, gdzie ten procent jest wyższy, a liczba zachorowań i liczba hospitalizacji rośnie, to u nas też będzie rosła.
Stąd ten mały optymizm, jeżeli chodzi o statystyki.
To prawda. Staramy się oczywiście przygotować do tej fali. Obecnie mamy jeszcze w kraju, ale w Wielkopolsce, bo jesteśmy dosyć dużym krajem, jak wiemy, więc nierówno nam te fale, te kolejne warianty. Rzeczywiście widzimy taki między województwami taki trend i przepływ tych danych. W 5 województwach już jest troszeczkę więcej zakażeń. U nas w Wielkopolsce przeżywamy teraz taki spadek czwartej fali. Ewidentnie widzimy to i po liczbie testów, po wynikach testów, ale przede wszystkim po hospitalizacjach.
A czy z tymi testami nie jest tak, że ludzie po prostu zaczęli się testować w domu i wolą się przetestować sami, żeby nie wejść do tak zwanego systemu i nie poddawać się izolacji, albo rodziny nie poddawać kwarantannie, bo takie słyszałem informacje.
Liczbę testów, które mamy w systemie, czyli te, za które płacimy, tak, PCR-ów, które płacimy, jest dość stabilna. Po weekendach jest trochę mniej, czyli niedzielne, poniedziałkowe, bo to są poweekendowe mniejsze, więc widzimy nadal, że jest dużo. Wiemy o takiej praktyce. Często na przykład te nawet dostępne w aptekach czy sklepach ludzie robią sobie przesiewowo te antygenowe, po czym jak jest dodatni, jednak idą, tak z tego, co się domyślamy lub słyszymy lub wiemy, to idą jednak zrobić ten test właściwy. No apelujemy też o odpowiedzialność za to, bo jeżeli już mamy podejrzenie, że jesteśmy chorzy, no to tak siebie powinniśmy chronić i swoje otoczenie. Też jest kwestia taka, że uczciwie wobec współpracowników trzeba postąpić. I chyba po już 2 latach życia w pandemii mamy to wypraktykowane, tak? Wszyscy, gdzie pracujemy, no, w otoczeniu ludzi, no to przekazujemy informacje i te osoby z kontaktu, NFZ też jest dosyć dużą firmą i co tydzień mamy takie zdarzenia, to wtedy osoby z kontaktu zostają w domu. Czy to pracują zdalnie, czy wolą wziąć urlop, no to już jest sprawa porozumienia z szefem.
Oby tak było rzeczywiście, że ludzie są uczciwi, bo różnie z tym wygląda. Wygodnictwo też niekiedy zwycięża. Taka moja dziennikarska rola,
tak, stąd
rola,
apel
żeby
o to, żeby uczciwie zgłaszać te zachorowania, ponieważ abyśmy nie ryzykowali swojego zdrowia i najbliższych.
Mówiła Pani o tych niższych statystykach, ale nie uspokajam się, bo ja mam cały czas w głowie te dane, o których mówiliście też kilka dni temu, że będzie potrzeba zwiększenia bazy łóżkowej w Wielkopolsce. To ma być 1500 dodatkowych łóżek covidowych. No niech ich dmuchał.
Można tak powiedzieć. Na ten moment mamy w tak zwanym drugim poziomie, czyli bez tych łóżek takich obserwacyjnych, buforowych, 2356 i na wczoraj po południu było 1044 wolne plus 170 wolnych w tym czasowym szpitalu.
No tak, ma być ponad 4000.
Tak, ale w związku z tym proszę zobaczyć, jest taki trend jednak spadkowy i od prawie 3 tygodni jest tak, że dzień po dniu mamy tych wolnych łóżek więcej. Zrobiliśmy nawet w uzgodnieniu ze szpitalami.
Czyli to
tak.
Ja wywołuję ten
ale chcę zaraz przejść do tego, że szykujemy się na zwiększenie, tak? Bo dostosowujemy liczbę łóżek do chorych. Mhm. Dbamy o chorych niecovidowych również, tak? Więc teraz na przykład od stycznia...
No każde zwolnione łóżko to jest łóżko
oczywiście,
na normalną specjalizację, jak rozumiem, tak?
W związku z tym na przykład od 2 stycznia ponad 100 łóżek uwolniliśmy w 3 szpitalach. W ostatnich dniach kolejne 200. One będą przywrócone. Umówieni jesteśmy w ten sposób, że na tydzień, dwa proszę poprzyjmować pacjentów, którzy na to czekają, tak? Bo te łóżka już stały puste od paru nastu może dni. W związku z tym kadra niech teraz zajmie się chorymi innymi. I jak trend się zmieni, to przywrócimy te łóżka, ale także zwiększymy bazę do ponad 4100 kilkanaście.
To nie będzie łatwe, bo to by trzeba w tym momencie, nie wiem, uruchomić dodatkowe oddziały w szpitalu tymczasowym, czy szpital też na przykład poznański, miejski imienia Strusia też całkowicie w covidowy przekształcić?
W planie jest tak, żeby znowu z subregionami, tak? W Poznaniu Aha. również, ale żeby jesteśmy dużym, dużym rejonem. Radio też dociera do całej Wielkopolski, prawda?
Prawda.
W związku z tym mówimy o całej Wielkopolsce. Taką sytuację już, panie redaktorze, szanowni państwo, mieliśmy. Co prawda zakładamy, że teraz może być nieco więcej, ale w szczycie trzeciej fali, która była bardzo trudna również. Dzień, w którym mieliśmy najwięcej ludzi w szpitalu, to było 3133 pacjentów.
A zawsze jest jakiś bufor założony?
Tak,
czyli myślę,
jeszcze...
że to byłaby sytuacja już testowalna wcześniej w praktyce.
Tak, zakładamy, że może teraz być gorzej. Tak, w piątej fali, ale jednak tą liczbę 4000 łóżek już braliśmy pod uwagę. Więc znowu te szpitale, które były w całości, Czarnków, Ostrzeszów, Grodzisk, Rawicz, znowu będą są w planach do przywrócenia. Część znakomicie się zresztą sprawdziła. Jak ktoś się mniej sprawdził organizacyjnie, to też o tym rozmawiamy, żeby poprawić to. No i te szpitale, które pan wymienił, czyli tymczasowy oraz szpital Strusia też jest brany pod uwagę
jest
do przywrócenia.
Jest możliwość, że szpital Strusia może stać się w całości szpitalem covidowym, jako
jest
ewentualność?
Jest taka ewentualność. Na ten moment mamy tam ponad 150 łóżek, tak? Zaangażowanych obecnie. I też jest dosyć dużo wolnych, więc nawet rozmawiamy z dyrekcją, czy nie uwolnić jednego czy dwóch oddziałów, chociażby na krótko, dla pozostałych chorych, ale bierzemy pod uwagę przywrócenie w całości.
No to teraz szklanka do połowy pusta. No to wyobrażam sobie, że na te 2 tygodnie wracają ci lekarze, po czym okazuje się, że jest taki wzrost pandemiczny, że ci lekarze idą wszyscy do działań covidowych. No i z kolei każda para rąk do pracy mniej. No internie, na kardiologii, na innych oddziałach to oznacza nie leczenie tych pacjentów nie covidowych.
Oznacza mniejszy dostęp do tych specjalności, dlatego od samego początku staramy się to równoważyć. Na przykład w ogóle nie angażujemy łóżek onkologicznych. Ani razu...
One są święte poza...
Tak, i oczekujemy nawet, że te oddziały i te szpitale nie będą spowalniały, tak, a nawet trzeba namawiać pacjentów, którzy się boją, że zwłoka dla nich jest problemem. Tu też apelujemy do państwa, proszę nie czekać z przypadkami onkologicznymi. Te szpitale i te oddziały mają państwa leczyć. Oczywiście pewne ograniczenie jest. Tam, gdzie są szpitale w całości, no to i chirurgia interna też jest zaangażowana, ale w pozostałych szpitalach staramy się, żeby kluczowe oddziały, kardiologia, neurologia, były jednak dostępne.
Nie ma zapaści, jeżeli o to oddział, no bo krążą legendy o tym, jak to ciężko się dostać na różne zabiegi,
na...
te planowe ewentualnie są często przekładane.
Planowe rzeczywiście w szczycie mogą to powodować, ale jak analizowaliśmy i pewnie po minionym roku też pokażemy, na przykład kwestie zawałów. Była taka grupa zawałów nieokreślonych, które trudno było powiedzieć, że jest planowe świadczenie, bo takie też są, tak, czy diagnostyczne.
Planowe zawały.
Przygotowanie na przykład do bypassów lub koronarografia diagnostyczna. Więc był takie 15% zawałów, które lekarze sami przyznawali, że to jest kwestia czasami interpretacji. I te nam właściwie zniknęły, tak? Czyli już było, to było troszkę bardziej odpowiedzialne, powiedziałabym.
Więc czyli lekarze nie szarżowali w diagnozie, jak rozumiem, tak?
Tak, czasami zdecydowali się na inną formę obserwacji, ale co było niebezpieczne, co zwłaszcza w pierwszej i drugiej fali widzieliśmy i tu wspólnie z kardiologami, u pana też pamiętam, apelowaliśmy, proszę nie czekać, bo pogorszyło się co? Że ludzie w gorszym stanie przyjeżdżali na tą kardiologię.
No mamy w ogóle dług medyczny zapewne też
tak,
przez
ale jeżeli ktoś przeoczy tak zwaną złotą godzinę, kiedy powinien trafić na hemodynamikę, to jego serce jest w gorszym stanie. I o to nadal apelujemy. Kardiologie, te zawałowe oddziały będą dostępne, podobnie jak udarowe.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie leczenie podstawowe, o takie zwykłe? Bo niektórzy słuchacze skarżą się, że no to często jest leczenie na telefon i trochę to jest taka fikcja. Czy wy jakoś taki kij w kierunku przychodni, czy tych, gdzie są różne gabinety specjalistów, wystawiacie? Bo to jest powszechne zjawisko. Za dużo osób się na to skarży, żeby to lekceważyć, tak mi się wydaje.
Rzeczywiście pojawił się taki trend, może w niektórych przypadkach nadmiarowy. Jeżeli pacjenci mają takie sygnały, to prosimy je do nas zgłosić. Mailowo, my je, czy pisemnie, jak to woli, rozpatrujemy, mamy dział skarg, który to analizuje. Część się potwierdza, część nie. Na przykład sprawdzamy to także w ten sposób, że nasz pracownik dzwoni i próbuje się do... Bo są
tajemniczy
skargi,
klient, tajemniczy pacjent tak, w tym momencie.
Ale
tak
ponieważ
jak
pacjenci
rozumiem.
Zgłaszają, że w ogóle nie można się dodzwonić i na przykład skarga z ubiegłego tygodnia okazała się niezasadna. Bez problemu nasz pracownik się dodzwonił o różnych porach.
Może rachunek statystyczny tego akurat
tak,
wykazał.
Ale z 8 rozmów 6 było natychmiast odebranych, więc czas, nie wszystko się potwierdza, ale rzeczywiście są poradnie. Bywa też tak, że na przykład w poradni jest 4 lekarzy i jeden, mieliśmy też taki kazus w północnej Wielkopolsce, że jedna lekarka konsekwentnie dążyła do tego, żeby się w ogóle z pacjentami nie spotykać. Taki zawód sobie medycy także wybrali, wymaga on odpowiedzialności. Oni są też już zaszczepieni, pacjenci w większości również. Bardzo ważną rolą lekarzy jest i wiem, że część podejmuje ten wysiłek namawianie czy zachęcanie tych niezaszczepionych, czy jakby obojętnych lub niezdecydowanych. Liczymy na to, że teraz będzie lepiej niż na przykład bywało w trzeciej fali, ale jeżeli są problemy, to prosimy o informację co do konkretnego miejsca, bo to nie jest zjawisko powszechne.
I my też do państwa apelujemy o to. Skoro o szczepieniach mowa, co się z nami stało Wielkopolanami? Byliśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o wyszczepialność dwoma dawkami, czyli tym pełnym zestawem szczepionek, a ta dawka przypominająca kuleje, tylko 18% Wielkopolan zaszczepionych. To jest 9 miejsce w kraju, jak sprawdzam. Nisko. I odstajemy od tego.
Tak, rzeczywiście byliśmy chyba na 6 na końcu ubiegłego tygodnia, więc to nie jest to miejsce, gdzie jesteśmy ogólnie na drugim. Nadal jesteśmy na drugim. 60% Wielkopolan jest drugą dawką, czyli uznawaną za pełne zaszczepienie. Jednak, jak pokazują publikacje wszelakie, to trzecia dawka, i to myślę, że warto, żebyśmy tu oboje podkreślili, trzecia dawka gwarantuje zdecydowanie wyższą odporność na...
Spotykamy się, więc jest to jakiś dowód na to, że to pewnie działa, ale 18% Wielkopolan dopiero.
To jest rzeczywiście słaby wynik, więc tą drogą także prosimy, drodzy państwo, jeżeli ktoś już może się zaszczepić, bo to jest określony termin od drugiego szczepienia, więc musi z uwagi na wiek, ale już tak naprawdę kolejne roczniki spokojnie mogą się szczepić, więc apelujemy o
z czego
odpowiedzialność.
To może wynikać, tak
ale zjawisk jest kilka, panie redaktorze, bo po pierwsze myśmy mieli w Wielkopolsce trochę wolny rozruch szczepień, więc być może Mazowsze czy Pomorze trochę wcześniej
zaczęły
wyszczepić. Tak, więc te skierowania w systemie dla naszych mieszkańców, którzy późno przyjęli, czy później pierwszą dawkę, też pojawi się później. Więc jest to jakby też element pewnej statystyki. I druga rzecz, dosyć dużo zachorowań mieliśmy w listopadzie, w grudniu, a wiadomo, że tam jest pewien termin na zaszczepienie
karencja
się.
Pomiędzy...
Ale jeżeli ktoś już może, bardzo prosimy, żeby zdążyć przed omikronem.
Bardzo krótko jeszcze o rehabilitacji po-covidowej. Niewiele osób wie, że jest możliwość skorzystania z czegoś takiego. Ci, którzy już przechorowali, może warto też przypomnieć te podstawowe informacje, gdzie można
tak, bardzo
się
za to dziękuję, bo rzeczywiście jest to taka nowa usługa, która za mało się jeszcze rozpropagowała, to prawda. Ma ona różne formy, bo jest to i rehabilitacja stacjonarna i mieliśmy w ubiegłym roku ponad 600 pacjentów w całej Wielkopolsce. Połowa z nich w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Terakochirurgii, a później tam jeszcze takie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej czy Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Chciałam ich pochwalić, bo to znaczy, że oni się zaczęli w tym specjalizować, tak?
I otwierać, i można tam przyjść przede
tak,
wszystkim.
Ale także ambulatoryjne świadczenia, wszelka forma rehabilitacji. dlaczego warto o tym mówić.
I domowa, tak? Jeszcze wyczytałam jeszcze z formu, że ktoś przyjedzie do nas, tak? I nam pomoże.
Również, ale ta fizjoterapia ambulatoryjna też widzę, że się rozwija, czyli my idziemy w takim cyklu spotkań do miejsca, gdzie nas rehabilitant prowadzi. Dlaczego warto to robić? Ponieważ COVID wiąże się z licznymi powikłaniami. Im wcześniej weźmiemy się za siebie, za swój organizm, żeby wrócił do formy, tym lepiej i rzeczywiście u wielu pacjentów ten powrót jest widoczny.
To ja jeszcze dodam, że takim kwalifikacją do tego, to lekarz rodzinny kwalifikuje do tego, żeby taką rehabilitację przejść, jest na przykład nadmierne osłabienie, kaszel, zaburzenia neurologiczne, duszności, uporczywy kaszel przede wszystkim. Ale tak jak mówię, nawet nadmierne osłabienie jest także efektem COVID-u. To tak zupełnie na koniec taką listę.
To prawda, więc zadbajmy o siebie najpierw, żeby nie zachorować, a potem, jak już niestety zachorujemy, to żeby dojść do formy.
Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego NFZ-u, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo. Kluczowy temat.